Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na nasz program zapowiadany Bezpieczeństwo w aspekcie zbliżających się świąt. Nasi goście, których witamy już nie po raz pierwszy, to funkcjonariusze Policji Państwowej Polskiej. Pani nadkomisarz Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Witamy.
Witam.
Pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Witamy. I pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Witamy serdecznie. I cieszymy się, że możemy przed świętami właśnie omawiać temat bezpieczeństwa nas wszystkich. I starszych, i młodszych, i dzieci. Bo święta są takim czasem pięknym, rodzinnym, ale także i przed świętami jest wiele różnych zagrożeń. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Ale na wstępie jeszcze dwa zdania, bo zbliża się 23. rocznica powstania Radia Maryja i wiemy, że w Toruniu jak co roku będą przybywać goście, pielgrzymi. Więc może kilka słów do pana podkomisarza. Pana komisarza się tutaj zwrócę. Jak zawsze będzie bezpiecznie i sprawnie, ale może jeszcze przypomnijmy o głównych takich zasadach, które nas wtedy obowiązują w tym dniu w Toruniu i może też była taka prośba, żeby przedstawić znaki, które policja pokazuje, prawda, będąc na skrzyżowaniu czy gdzieś w takim miejscu newralgicznym, jak je odczytywać. Bardzo prosimy.
Jesteśmy przygotowani jak co roku do tej uroczystości. Zaplanowaliśmy odpowiednie siły, żeby na drogach było bezpiecznie. W porozumieniu z zarządcami dróg także zostały wyznaczone odpowiednie objazdy, tak żeby wierni, którzy przyjadą tutaj do Torunia, żeby wiedzieli w jaki sposób, jak się poruszać, jak odnajdywać określone miejsca, którymi będą zainteresowani. Także na takich newralgicznych skrzyżowaniach, tak żeby ten potok ruchu był właściwie skierowany, żeby to się płynnie wszystko odbywało, będą stali policjanci, którzy będą ręcznie regulowali ruchem. Tak jak mówiłem wcześniej, będą także znaki, które będą prowadziły kierowcę, który będzie chciał trafić w określone miejsce. Generalnie w tym roku wszystkie te miejsca newralgiczne, w których będą wierni uczestniczyli, są bardzo blisko siebie, także naprawdę będzie można łatwo się przemieścić i ta infrastruktura drogowa, która w tych miejscach występuje, jest na pewno sprzyjająca takiej uroczystości i jest przygotowana na to, żeby przyjąć większą liczbę uczestników ruchu, czy to samochodów, czy po prostu osób pieszych. Tutaj korzystając z okazji i możliwości, chciałbym przypomnieć o takiej dosyć ważnej sprawie w ruchu drogowym, o regulacji na skrzyżowaniu.
Bo będą skrzyżowania, gdzie będzie wyłączona sygnalizacja świetlna, prawda?
Oczywiście może być, znaczy te skrzyżowania główne faktycznie sygnalizacja będzie wyłączona, chociaż jeżeli będziemy widzieli, że w jakimś innym miejscu jakoś ten ruch jest utrudniony bardziej, może się też zdarzyć, że będzie policjant prowadził regulację przy włączonej sygnalizacji. I warto tutaj wspomnieć, że w hierarchii znaków drogowych, czy to znaki, które są na jezdni, czy znaki pionowe, czy sygnalizacja świetna, policjant ruchu drogowego, który pokazuje sposób zachowania jest najwyżej, więc należy przede wszystkim i w pierwszej kolejności do tych znaków tutaj się stosować. I chciałem zaprezentować po prostu teraz taką małą inscenizację, jak to wygląda na skrzyżowaniu. Jak
co ten oznacza policjant... dany gest, tak?
Tak jest, takie w skrócie najważniejsze rzeczy.
Czyli tutaj oczywiście jest zawsze w rękawiczkach białych, bo to jest...
Tak jest, rękawiczki, żeby było widać gest, który policjant wykonuje. Zawsze jest też kamizelka odblaskowa, no dzisiaj
gwizdek,
tu w studiu nie jest
nie
potrzebna.
Gwizdać, prawda?
Nie, gwizdać nie będziemy. Gwizdek jest też potrzebny, żeby kierującemu, czy to pieszemu, który nie widzi, czy nie słyszy, co się dzieje, żeby zwrócić jego uwagę. I tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli policjant stoi na skrzyżowaniu, to jest jego przebieg barków. Jeżeli stoi frontem albo tyłem do kierunku ruchu, znaczy się, że na to skrzyżowanie nie można wjechać w tym momencie, prawda? Tak samo osoby piesze, które widzą, że policjant stoi do nich oczywiście z boku, bo przejścia są nie na wprost generalnie, więc widząc tego policjanta stojącego przodem lub tyłem, nie można przechodzić przez jezdnię na przejściu dla pieszych. Oczywiście policjant, jeżeli stoi bokiem, wtedy linia barków stanowi, że ruch jest otwarty, można przechodzić oczywiście w kierunku tutaj zgodnie z linią barków.
Uważać na stopy policjanta, żeby coś nie...
Tak, no oczywiście to ten bezpieczny odstęp warto by było zachować. Drugą ważną sprawą to jest taki podstawowy sygnał, uniesiona ręka policjanta do góry. To jest taka skomasowane światło pomarańczowe i czerwone. Ci, którzy są blisko, widząc taki sygnał, mogą jeszcze przejechać, żeby hamowaniem nie spowodować utrudnienia, ale ci, którzy są już dalej, powinni być przygotowani do zatrzymania i spodziewać się tego, że będzie zamknięty dla nich ruch, a ruch będzie otwarty dla następnych.
Stop, totalny
i policjant wówczas, zmieniając ruch, otwiera. To już potem są ruchy, które umożliwiają przyspieszenie bądź też zatrzymanie określonego. Widząc dłoń policjanta, który stara się przekazać pewien komunikat, należy do tego się komunikatu zastosować, zwolnić. Także mniej więcej to w dużym skrócie tak wygląda. I bardzo ważna sprawa to jest, żeby właśnie piesi zwracali uwagę na to, bo w wielu przypadkach dochodzi do takich sytuacji, że jeżeli ten ruch jest otwarty dla pojazdów, piesi starają się przejść przez jezdnię i bardzo niebezpieczne sytuacje na drodze się z tego powodu zdarzają.
Czyli to już rozumiem, właśnie takie przypomnienie. Bardzo dobrze, czyli zapraszamy naszych pielgrzymów. Policja i służby porządkowe są otwarte. Jak zawsze, nigdy nie było problemów tutaj u nas. Więc czekamy, cieszymy się na najbliższą sobotę. I powracamy do bezpieczeństwa w aspekcie zbliżających się świąt. Bardzo prosimy, oddaję głos już naszym tutaj gościom, paniom i panu.
My jeszcze, myślę, wrócimy do tematu ruchu drogowego, bo w sierpniu weszła nowelizacja przepisów regulująca, kiedy osoby powinny posiadać elementy odblaskowe. Generalnie w przepisach mowa jest o tym, że należy je nosić w terenie niezabudowanym, tam gdzie nie ma chodnika i tak dalej. Natomiast ja bym tak naprawdę zachęcała wszystkich, też te osoby, które przyjadą do Torunia, mimo to, że mamy świetnie oświetlone ulice, są momenty, są miejsca, gdzie jednak czasami zdarzy się, że lampa zgaśnie. Przemieszczamy się w różnych miejscach, pokonujemy tą jezdnię. Naprawdę marzeniem byłoby, gdyby każdy z pieszych posiadał choćby najdrobniejszy element odblaskowy.
Co to jest element odblaskowy? Co nim może być, a co nim nie może być?
Generalnie
no to jest na przykład opaska założona na rękę. Są teraz bardzo łatwo dostępne takie opaski, które można za pomocą uderzenia, one zawijają się. To tak naprawdę wygląda, jak jest rozwinięte, jak liniałka po prostu, a jak się uderzy, to ona się
A jakieś kurtki z gotowymi naszywkami?
Oczywiście, no to by było wspaniale, gdybyśmy kupowali odzież taką, która zawiera takie dosłownie drobne elementy, które po prostu oświetlone przez światła samochodu odbijają te światła i zdecydowanie szybciej kierowca po prostu może zobaczyć pieszego w takim miejscu, gdzie normalnie zajęłoby mu dużo więcej czasu.
Jest taka prośba,
jest obowiązek. W terenie nie zabudowanym. Jest obowiązek. I też trzeba niestety powiedzieć, że niewykonanie tego obowiązku może skutkować tym, że osoba dostanie mandat. Ponieważ nie jest to ujęte w taryfikatorze, no to będzie to mandat od 20 do nawet 500 zł. Także no myślę, że lepiej naprawdę przy sobie
Czyli
ten element
odblaskowy mieć. Nie jest nic śmiesznego, panie komisarzu, w niezabudowanym terenie, że jadę rowerem i mam kamizelkę. Prawda?
Znaczy, taką na pewno to nie jest nic śmiesznego, to jest bardzo wskazane. Dobre zachowanie. My to widzimy, że to się już dzieje, że rowerzyści zakładają.
Piesi.
Piesi też, tak. Zwłaszcza dzieci. W szkołach prowadzimy kampanie różnego rodzaju. Wręczamy kamizelki, czy też te opaski, o których pani komisarz mówiła. No i coraz więcej jest tego na drogach. Warto też wspomnieć, że takie dziecko, czy pieszy, który porusza się drogą nieoświetloną, poza tym obszarem zabudowanym, bo tam tych dróg nieoświetlonych jest najwięcej tak naprawdę, prędkości są większe pojazdów dozwolone, to kierowca ma możliwość zauważenia pieszego wyposażonego w taki odblask już ze 150 metrów. To jest jeszcze taka odległość, kiedy jest możliwość jakiejkolwiek reakcji, czy ominięcia, zmniejszenia prędkości, czy po prostu zareagowania na tą sytuację, która wystąpiła. Także nieoceniona jest tutaj rola tych odblasków, no nie wspominając o tym, że w tej chwili jest to obowiązek poza obszarem zabudowanym.
Myślę, że możemy teraz obejrzeć króciusieńki filmik, jakby reklamujący.
On nosi tytuł jaki? Bo tam się pytają mnie w reżyserce, żeby to jest coś o...
Bezpieczny, bo widoczny.
Więc mamy dzisiaj kilka takich filmików dla naszych telewidzów, filmów specjalnych, krótkich. Więc prosimy ten film, a potem jeszcze omówimy go właśnie, dlaczego warto nosić, powiem o statystykach pewnie też, tak? Tak, jeżeli tytuł był...
Widoczny, bezpieczny,
bardzo prosimy.
Natomiast ja może jeszcze wspomnę pewną rzecz. Często, kiedy...
Poza obszarem zabudowanym odblaski to obowiązek. W mieście rozsądna konieczność.
To był taki króciutki, ale pokazujący.
Natomiast chciałabym jeszcze jedną rzecz jakby tutaj podkreślić. Często jest tak, że przyzwyczajeni jesteśmy, że to małe dzieci wyposażamy w elementy odblaskowe. I czasami, kiedy bo policja prowadzi już od kilku lat taką akcję, nawet rozdajemy właśnie zupełnie za darmo takie elementy, zachęcając tylko, żeby osoby po prostu je zakładały, żeby jakby podarowały sobie szansę na to, że kierowca ich odpowiednio szybko dostrzeże i dały szansę też kierowcy. I często jest tak, że dorosłe osoby mówią, a no to tam dla dziecka, dla wnuka. Ja zawsze się pytam wtedy, dlaczego nie dbamy my jako dorośli jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego, żeby dbać jednak o to swoje bezpieczeństwo. No bo cóż dziecku po elemencie odblaskowym, jeśli my sami go nie założymy i po prostu pozostawimy dziecko sierotą na przykład.
A nie wiem, czy Państwo pamiętają dawniej te tornistry starszego typu, tak, jak one były obwieszone tymi, prawda, tymi. Tak. I to było naprawdę świetne.
Tak, ale myślę, że teraz już też coraz częściej producenci odzieży, czy butów, czy właśnie wyposażenia do szkoły o tym pamiętają i takie tornistry przynajmniej można zwrócić uwagę, żeby miały takie elementy. A o tym, że to jest ważne, no to jednak pokazują też statystyki, ponieważ chociażby w naszym tylko województwie doszło również do wypadków z winy pieszych i tych wypadków z winy tylko pieszych było aż 65. I tutaj ta wina pieszego największa jakby w największej mierze zawinili wtedy, kiedy w sposób nieostrożny wchodzili na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.
Czyli to jest nieprzemyślane wkroczenie.
Kompletnie. Albo przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. No to też myślę, takie widoki ciągle jeszcze są na naszych ulicach do zobaczenia, kiedy ktoś przechodzi przez jezdnię w miejscu wręcz zakazanym.
Nawet w mieście, prawda, panie komisarzu, kiedy widzimy, jak pieszy, że próbuje, zatrzymuje się i widzimy, że on będzie za chwileczkę, wtedy kierowca ma szansę przewidzieć. A najgorsze są na uszach jakieś tam słuchawki i zboczne jakieś, prawda, uliczki czy jakiegoś miejsca od razu jest wtargnięcie.
Ważne jest też takie zachowanie pieszych, którzy czasami zbyt bardzo ufają sygnalizacji świetlnej, bowiem wpatrzeni są w ten sygnalizator, oczekują światła zielonego, po włączeniu się wchodzą. Mogą być takie sytuacje, że kierowcy z poprzecznego kierunku mają możliwość warunkowego skrętu i może przejechać przez to przejście, więc należy się, zanim sygnał się zmieni na właściwy i będzie dozwolone przejście, trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie zbliża się jakiś pojazd, bo no, trzeba też wspomnieć, że kilkaset kilogramów stali z ciałem ludzkim, no nie mamy szans, musimy nie tylko egzekwować swoje prawa, no bo pieszy oczywiście na zielonym przechodząc ma to prawo to czynić i powinni wszyscy na niego uważać, zwłaszcza na obszarze zabudowanym, ale musimy przede wszystkim swoje zdrowie chronić i zwracać uwagę na to, że no nie mamy szans w konfrontacji z pojazdem.
Czyli zielone światło nie świadczy zawsze, że mogę wchodzić, jechać, kiedy chcę, tylko no zawsze jest zasada ograniczonego zaufania.
Właśnie, ta zasada ograniczonego zaufania właśnie obowiązuje jednak wszystkich, tak? Również pieszych. Kierowców oczywiście przede wszystkim i oni o tym pewnie częściej pamiętają niż piesi. Ale tak naprawdę to ode mnie zależy moje bezpieczeństwo, bo cóż z tego, że wejdę na zielonym, a były takie wypadki nawet w Toruniu, że kierowca wjechał i potrącił niejednokrotnie, niestety śmiertelnie. Być może było tak, że już nie dało się nic zrobić i nawet gdyby pieszy spojrzał, to było niemożliwe uniknąć tego wypadku, bo też umówmy się, że tych grzechów popełnianych przez kierowców jest pewnie równie wiele, a na pewno najczęstszą przyczyną czy wypadków, czy mandatów nakładanych na policjantów jest jednak prędkość. Prędkość po pierwsze niedostosowana do regulacji, która w danym miejscu jest znakami drogowymi ograniczona, czyli mamy 50, no to jedziemy 50, a nie 70, bo można, bo jest pusto. To przecież nie o to chodzi, nie dlatego zostało wprowadzone ograniczenie. A po drugie, dostosowana do warunków panujących na drodze, tak? Czyli wtedy, kiedy pada deszcz, kiedy leżą na drodze liście, to wiadomo, że ta nawierzchnia, czy pada śnieg, a za chwilę na pewno w końcu również w naszym województwie spadnie, no to wiadomo, że ta nawierzchnia będzie śliska. Będą pierwsze przymrozki, już przecież na pewno nieraz było tak, że no musieliśmy te szyby najpierw oskrobać. Ta droga też wtedy jest zupełnie inaczej przygotowana.
Też patrzę, nie lubię się na pamięć, bo niektóre są zmiany wprowadzane no, w jakiś miesiąc, dwa do przodu. Są takie sytuacje, że mamy 40 dozwolone i nagle wjeżdżamy w uliczkę osiedlową, jest 20, prawda, kilometrów dozwolone godzinę, bo tam jest przedszkole, tam dzieci przechodzą.
Ale ważne to, co koleżanka wspomniała, tak, że właśnie jednak dostosowywać do warunków panujących przede wszystkim też na drodze, bo czasami nawet ta 20 jest zbyt dużą prędkością
zbyt dużą, tak,
do tego, żeby bezpiecznie na przykład zatrzymać pojazd.
Tak, to się zapomina i wydaje się, że dalej jest 40 też dozwolone, a jest 20 takie... No...
Trzeba jeszcze taką rzecz wspomnieć, że kierowcy bardzo często bagatelizują tą prędkość, bo na przykład na obszarze zabudowanym dozwolone jest 50, jedzie 60 i sobie mówi, nic takiego się nie dzieje, prawda? Widzimy bardzo fajnie, teraz można w środkach masowego przekazu obserwować różne spoty, gdzie się mówi, że 10 na godzinę ratuje życie. I naprawdę ta prędkość 50 na godzinę jest tak dostosowana, że ten pieszy, który nieopatrznie też może ze swojej winy na drogę wejść, będzie miał jakąkolwiek szansę, żeby przeżyć. I właśnie te 10 na godzinę czasami może być jednocześnie mało przy przekroczeniu, a jednocześnie za dużo, żeby komuś uratować życie.
W procesie hamowania to jest, okazuje się...
Tak, ze wzrostem prędkości wszystko. Maleje tarcie, droga hamowania się wydłuża, czas reakcji kierowcy na sytuację. To wszystko, przekroczona prędkość sumuje się, spowoduje to, że nie możemy odpowiednio zareagować. No, po to są przepisy i miejsca, które są przeanalizowane. Te wszystkie ograniczenia, które na drogach występują, one wcześniej, komisje bezpieczeństwa zbierają się w tych miejscach, oceniają, czy ta prędkość powinna być taka, czy większa. No i to służy czemuś po to, żeby w tym miejscu było bezpiecznie i najprościej stosować się do tych zasad. I myślę, że to pozwoli nam uniknąć takich przykrych sytuacji.
To jest też ważne, ta prędkość niejednokrotnie potęguje skutki, nadmierna prędkość potęguje skutki, jakich później doznają właśnie ofiary wypadków. I najważniejszą właśnie jest jakby tutaj ta kwestia. Myślę, że może teraz taki króciutki filmik.
Króciutki filmik, powiedz stop swojemu wariatowi drogowemu. Tak. Tak? Bo to już nie boimy się tego słowa wariat drogowy wypowiadać, bo są przypadki, że tylko takie słowo jest odpowiednie.
Tak.
Prosimy bardzo, jeżeli można.
What's in your heart? But if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready?
Kochasz, powiedz stop swojemu wariatowi drogowemu.
Właśnie mamy ten krótki film, no i powiedzmy, czyli... Bezpieczeństwo przedświąteczne, więc nasze zagonienie, nerwy, ruch, co jeszcze jest?
Pośpiech, no na pewno przy świętach pewnie będzie tak, że często będziemy przecież jechali do rodziny na święta, tak? Gdzieś oddalonej o kilkaset nawet kilometrów. I tutaj apelujemy o to, żeby być po prostu wypoczętym, żeby dobrze przygotować auto do drogi. My namawiamy, nie ma takiego obowiązku i to jasno sobie powiedzmy, żeby zmieniać opony na opony zimowe, ale myślę, że już jest taki czas, że już należy o tym pomyśleć i jeśli tylko jest to w zasięgu finansowym, to naprawdę policja i policjanci ruchu drogowego, choć nie tylko, gorąco do tego zachęcają. Tak samo sprawdzenie auta przed drogą, czy są uzupełnione wszystkie płyny, czy ten letni został już zmieniony na zimowy, prawda, w spryskiwaczach, bo ten przecież za chwilę zamarznie, w ogóle się nam nie przyda, czy żarówki się świecą i czy mamy w razie czego zapasową żarówkę. No i żeby być naprawdę wypoczętym wtedy, kiedy tak naprawdę będziemy jechali przecież z całą rodziną. Kierowca niejednokrotnie będzie wiózł swoje dzieci, swoich rodziców. Zależy jak dużym będzie dysponował autem i to od niego zależy tak naprawdę bezpieczeństwo wszystkich osób, które tym autem razem z nim
ale
będą podróżować.
Ale zabójcy to co? Alkohol i prędkość.
No, prędkość, zdecydowanie prędkość. Bije na głowę, mówiąc kolokwialnie, również alkohol. Aczkolwiek alkohol to też nie jest tak, że jesteśmy wolni od tego problemu, bo jednak policjanci ciągle zatrzymują osoby pod wpływem alkoholu. Wprawdzie w tym roku, od początku roku na terenie naszego województwa zatrzymano mniej pijanych kierowców i myślę sobie, że to jest też skutek również kampanii społecznych, bardzo szeroko prowadzonych, adresowanych po pierwsze do kierowców, ale również do rodzin. Bo przecież jest tak, że te osoby mają rodziny, mają żony, mają przyjaciół, którzy mogą powiedzieć stop swojemu wariatowi drogowemu, nie tylko jeśli chodzi o prędkość, ale również o ten alkohol. I te kampanie na pewno przynoszą skutki, ponieważ tych, tak jak powiedziałam, pijanych kierowców zatrzymujemy mniej, przy jednoczesnym wzroście ilości przeprowadzonych badań, bo tylko w naszym województwie badań trzeźwości kierowców podczas różnych akcji przeprowadziliśmy już ponad 1 000 000. To jest ogromna rzesza ludzi przebadanych i sprawdzonych, czy są trzeźwi. To są trzeźwe poranki, to są rękawy, to są takie działania, które czasami niektórym się nie podobają, bo mówią, że
utrudniają ruch.
Bocza miast, też sławne to było, prawda, że któryś tam tak. poranka, tam gdzieś po miejscowości te malutkie pod
Tak. Tam się wydaje, że prawdopodobieństwo kontroli jest niewielkie, ale jednak jest tak, że te kontrole są prowadzone. No i się okazuje, że kierowcy byli nietrzeźwi. My wielokrotnie wręcz ostrzegamy i mówimy o tym, że naprawdę na przykład w czasie akcji znicz i w czasie bezpiecznych świąt na pewno policjantów będzie więcej na drogach i to prawdopodobieństwo kontroli jest zdecydowanie większe niż w normalne dni.
Prawda?
No nie wiem, czy nie potrójne.
Zabierz klucze twojemu tacie, jeżeli widzisz, prawda, tato nie jedź.
Łatwo zapobiec tej sytuacji, bo jest taka możliwość, że osoba, która nie czuje się pewnie, wie, że wczoraj spożywa alkohol, a jest potrzeba, żeby na drugi dzień pojechała, może przyjść do jednostki policji, czy poprosić patrol, na przykład ruchu drogowego, o pomoc w sprawdzeniu trzeźwości. My takowe urządzenia posiadamy, udzielamy takiej pomocy, można sprawdzić. Oczywiście nie można samochodem przyjechać się sprawdzić, bo to za późno, prawda? To trzeba tak sobie zapewnić transport, żeby się sprawdzić i potem już będąc pewnym, móc bezpiecznie kierować. Tu jeszcze chciałbym nawiązać do wyjazdów świątecznych. Wyjazdy to są także powroty. I notuje się także bardzo dużo zdarzeń w okolicach około 20 km od domu. Wszyscy raczej znamy ten promień 20-kilometrowy. Wracając rozluźniamy się, bo przecież znam każdy krzak, każdy zakręt. I bardzo dużo zdarzeń właśnie dochodzi na tym krótkim odcinku przed domem. Dlatego warto, jeżeli nawet taka potrzeba jest i jest, mamy te kilkanaście kilometrów, a trzeba się zatrzymać, odpocząć, to róbmy to, bo naprawdę ten odcinek jest bodajże najbardziej niebezpieczny z tej całej podróży.
Prawda, więcej błędów przy końcu, tam gdzie znamy, popełniamy takich.
Właśnie tutaj nasza taka wiara w to, że znamy już to doskonale, a wiemy, że warunki na drodze różne są, czy to stan nawierzchni, czy jakaś zwierzę na drodze, czy jakaś inna nieprzewidziana okoliczność, no może tą podróż zakłócić, dlatego warto być przez całą drogę jednak skupionym.
Co jeszcze warto chyba w terenach niezabudowanych też, ale cokolwiek by się działo z samochodem, jakaś tam naprawa czy sprawdzanie, też kamizelki mamy obowiązek zakładać, te kierowcy, prawda?
Musimy stworzyć takie warunki, żebyśmy byli zauważeni. Tak. Nie bez kozery też jest obowiązek wystawiania tego trójkąta
dalej ostrzegawczego,
tak, i dlatego przy kontrolach funkcjonariusze sprawdzają, czy mamy je.
Oczywiście posiadanie kamizelki przez kierowcę no, nie jest jakoś obowiązkowe i my z tego powodu konsekwencji nie wyciągamy.
Ale warto mieć. Prawda?
Warto mieć, bo to jest nasze bezpieczeństwo, jak wokół samochodu się poruszamy, bo czasami nie uda się go sprowadzić z jezdni i w ruchu trzeba jakąś naprawę, czy no, chociażby spróbować go przemieścić, no to widać nas, że się poruszamy.
Bo nawet do jakiegoś mechanika, bo powiedzmy telefon mi się wyczerpał. Idę
tutaj jeszcze taki ważny aspekt poruszyliśmy, bo też mieliśmy takie zdarzenia, nawet na odcinkach autostrady, gdzie osoby wysiadały natychmiast po zdarzeniu, wysiadały i ulegały wypadkowi, w tym też śmiertelnym. Więc warto zaczekać, upewnić się przede wszystkim, czy nic nie nadjeżdża z tyłu, czy inne auto się nie zbliża, zanim wysiądziemy z samochodu i wtedy właśnie wyposażyć się w element odblaskowy jakikolwiek, żebyśmy byli zauważeni na drodze.
Mamy światła pojazdu zewnętrzne, mamy światła awaryjne, można je włączyć zanim jakiekolwiek czynności, powinniśmy włączyć, zanim jakiekolwiek czynności wykonamy i potem dopiero bezpiecznie opuścić.
To teraz trochę się cofamy, bo tu jesteśmy już w podróży, w samochodem, a teraz jesteśmy jeszcze w domu naszym. Dom, który zostawiamy, bo wyjeżdżamy, albo dom, w którym po prostu też przychodzi nam przeżyć święta, bo tutaj patrzę na te punkty przez Panie przygotowane. Nasze mieszkanie w aspekcie zbliżających się świąt, prawda?
No właśnie, zawsze święta nam się kojarzą z generalnymi porządkami, a może warto by było takie porządki, że tak powiem, zrobić w kwestiach bezpieczeństwa, sprawdzić, czy wszystkie zamki mamy sprawne, czy nie warto by było jakiegoś zamka zmienić lub zamienić, bo coś się dzieje z wkładką, lub na przykład wychodząc z któregoś dnia z domu zauważymy, że na przykład mamy zaklejony jeden z zamków czymś, jakimś klejem. To też może być sygnał do tego, że nasze mieszkanie może być przygotowywane do ewentualnego włamania.
Albo głuche telefony, prawda?
Albo głuche telefony powtarzające się, tak.
Teraz wprawdzie już coraz mniej ludzi, osób
stacjonarne
telefony w domach, ale jednak często jest tak, że jednak te telefony jeszcze są. No i na przykład ktoś dzwoni i nie odzywa się. To może być, to oczywiście nie musi, ale może być to sygnał, że ktoś sprawdza, czy po prostu jesteśmy w domu. Jeżeli będzie tak, że na święta wyjeżdżamy, to my oczywiście namawiamy do tego, żeby, jeśli jest to możliwe i mamy zaufanych sąsiadów, żeby zerknąć zerknęli na nasze mieszkanie, żeby uprzedzić ich o naszej nieobecności. Może nawet zostawić klucze, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może okazać się, że jest konieczne po prostu wejście do tego mieszkania. Także jeśli są to zaufane osoby, no to te klucze zostawić. Można też zostawić właśnie gdzieś włączone małe, dyskretne światło. Teraz można już kupić takie żarówki, które nie spowodują, że rachunek będzie nie wiadomo jak duży, a to będzie stwarzało takie pozory, że ktoś jest jednak w domu i że to mieszkanie nie jest opuszczone. Myślę, że to też jest dobry sposób.
Są nawet takie lampki na czas, nie?
Tak, tak. Takie sterowniki można też zakupić, no ale to już trzeba umieć to obsłużyć.
Apel też do osób, które są posiadaczami mieszkania na poziomie parter. Często zostawione na przykład okno, uchylone, powoduje, że sprawca może na przykład łatwiej otworzyć sobie balkon albo dostać się przez to okno, łatwiej je po prostu wypchnąć. Też tutaj taki apel, możemy się zastanowić, czy nie warto by wezwać kogoś z pogotowia antywłamaniowego i na przykład doradzić się, czy nie warto na przykład na drzwiach balkonu zamontować przed wyjazdem jakiejś blokady lub sami zastanówmy się, jak możemy to zrobić,
to
żeby
bardzo proste,
sprawca tak, nie domyślił się, gdzie jest ta zasuwka właśnie, bo nawet przy wypchnięciu szyby czy wycięciu szyby, te osoby łatwo sobie tam próbują otworzyć to okno. A jeśli mamy dodatkową blokadę, jest o tyle trudniej.
Albo ktoś zamyka i klucz zostawia od wewnątrz, co prawda, no ale tak. To jest otworzyć, jak już mam...
Ułatwiamy zadanie właśnie często sprawcom.
Złym ludziom, włamywaczom. Tak. I co? Jeszcze pewnie są różni też ci, którzy będą nachodzić jakieś te oferty sprzedaży, szczególnie w miasteczkach.
No więc tu jest też ogromne ryzyko. Tu powiemy, myślę, o wielu aspektach.
Może... Tak, no może przy okazji zbliżających się świąt i kończącego roku, no to często wizyty kominiarzy, którzy naprawdę z kominiarzami nic wspólnego nie mają, roznoszących kalendarze za drobną opłatą. Potem się okazuje, że to nie byli żadni że to nikt
przegląd
z nich nie był
kominiarzem, nie został w ogóle zrobiony.
Że można ten kalendarz kupić. Tak. No tak, tak, na pewno, ale chodzi o te kalendarze roznoszone bardzo często przez rzekomych kominiarzy, którzy będą chcieli sprzedać taki kalendarz.
I szczęście zostawić.
No tak. Myślę, że jest parę lepszych sposobów na to, żeby to szczęście jakoś sobie zaskarbić. Także na pewno zwrócić uwagę na takie osoby, albo w ogóle na osoby, które do nas, do domu chcą wejść pod pozorem różnych, nie wiem, usług czy sprzedaży rzeczy, to po pierwsze na pewno...
Kocy,
tak,
kołdry,
tak,
garnki.
No tak, prawda? Tak. To też. O tym też będziemy mieli filmik i o tym będziemy potem mówić, ale myślę teraz to właśnie pod pozorem, no nie wiem, przeglądu instalacji kominowej, sprawdzenia, czy aby na pewno jest szczelna instalacja gazowa, tak? I potem się okazuje, że ani spółdzielnia mieszkaniowa, jeśli mieszkamy w bloku, nie zapowiadała takiej wizyty.
Za pracowników spółdzielni też te osoby się podają. To też tutaj apelujemy, żeby wszyscy zwrócili na to uwagę.
I czasem też za policję. To jeśli chodzi o telefon.
Tak, prawda? To jeśli chodzi o telefon, to już możemy powiedzieć, po raz już któryś z rzędu możemy opowiedzieć o metodzie działania oszustów, nazwaną tak powiedzmy umownie metodą oszust na wnuczka. Wielokrotnie również na antenie telewizji Trwam pokazywaliśmy film dotyczący tych oszustw i sposobu, w jaki sprawcy działają. Jest to taka metoda, że do osoby najczęściej starszej dzwoni ktoś i mówi, halo babciu, to ty, oczywiście w zależności od tego, kto odbierze. No i okazuje się, że babcia, wiedząc, że ma wnuka, sama wymienia imię tego wnuka. Jacusiu, to ty? Tak, tak, babciu, jazda. I najczęściej pod pozorem historyjki.
Babci nie dobrze słyszą też.
Albo mówi, że jest przeziębiony i to dlatego, no. Albo że jest tak zrozpaczony, że właśnie przestał płakać i dlatego ma zmieniony głos. Pod pozorem wypadku drogowego. Najczęściej w tej chwili zdarza się tak, że tym osobom, które odbierają telefon, opowiadana jest historyjka o wypadku i żeby załatwić sprawę, potrzebne są pieniądze i nawet... I nawet jest tak, że sprawcy mówią o tym, że są z policji, że już babciu daje ci do policjanta i słuchawkę przejmuje mężczyzna, który przedstawia się jako policjant, bardzo często komendy wojewódzkiej, nawet czasami Centralnego Biura Śledczego.
Komisarz Dziankowski.
Tak. I mówi, że...
Programu może się...
Kto wie. I mówi, tak, że jest policjantem i że wszystko jest pod kontrolą i że na przykład te pieniądze należy przekazać i sprawa zostanie załatwiona. No i tak się niestety dzieje, że na szczęście już coraz rzadziej, ale ciągle jednak jest tak, że ludzie dają się nabierać.
Policja nigdy przez telefon nie załatwia spraw żadnych, prawda?
Jedyna sytuacja, z jaką policjant może zadzwonić, to jedynie poprosić o stawienie się w komisariacie. To jest jedyna sytuacja. Wezwać na komisariat. Innych sytuacji funkcjonariusze nie załatwiają przez telefon. Nie mówią, że biorą udział w akcji. Nie mówią, że nigdy nie powiedziałby funkcjonariusz, że jest to sytuacja kontrolowana i proszę przekazać pieniądze i my za chwilę te pieniądze zatrzymamy tego złodzieja z pieniędzmi. Takie sytuacje nie mają miejsca. Na pewno funkcjonariusze dotarliby osobiście i nie załatwialiby takiej sytuacji przez telefon.
To co, teraz ten film, czy jeszcze rozmawiamy, bo to jest bardzo ważne, bo to szczególnie...
Możemy generalnie, myślę, zacząć od filmu, dlatego że powiemy też o tych zakupach świątecznych, tak?
Które pewnie dopiero przed nami.
Dokładnie.
Jak działają kieszonkowce.
A właśnie, czyli dobrze. Czyli to było bezpieczeństwo w domu, uważamy, kogo wpuszczamy, kogo nie wpuszczamy. A jeszcze to, ktokolwiek też by obserwował nasz dom. Nie bójmy się, prawda? Policja
zadzwonić,
się nie obrazi,
tak.
Podjedzie, zobaczy.
Zawsze sprawdzimy taką sytuację i naprawdę...
Że nagle okazuje się, że od kilku dni ktoś podjeżdżał i podjeżdża pół godziny.
Może to być, jeżeli nawet od tej osoby kilka godzin, czy nawet godzinę i nas to niepokoi, czy stoją zbyt długo i nas to niepokoi, naprawdę nie bójmy się zadzwonić. Nikt, że tak powiem, nie będzie po...
Wysywał dane, tego tylko
nie będzie,
że nie będzie konsekwencji, albo na przykład
żadne konsekwencje,
nie należy się spodziewać, że policja na przykład wystawi rachunek za przyjazd. To absolutnie tak nie będzie. Po prostu, a nawet...
A często to jeden bardzo, sygnał wystarczy.
Tak, to będzie bardzo dobre, bo jak przyjedzie oznakowany radiowóz, to jeśli jest tak, że rzeczywiście ktoś nasze mieszkanie obserwuje, no to będzie widział, że policjanci są, że przyjechali, że weszli do tego domu, że może lepiej odpuścić sobie to miejsce.
Czyli dobrze, teraz mamy materiał o kieszonkowce, tak? O zakupach przedświątecznych. Bardzo prosimy.
Myślisz, że dobrze zabezpieczyłeś swój bagaż? Zapraszamy do obejrzenia dalszej części filmu, w którym przedstawiamy, jak kieszonkowcy dokonują kradzieży. Pamiętaj, otwarta torba, kieszeń tylko ułatwia kradzież. Zobaczmy, jak to wygląda. Te narzędzia pomagają kieszonkowcom, nawet gdy myślimy, że dostęp do naszych kosztowności jest utrudniony. Jedno cięcie i portfel może zmienić właściciela. Nie ma znaczenia, czy jest to damska torebka, czy kieszeń w spodniach. Tę sytuację inscenizują policjanci, jednak niewiele różni się ona od rzeczywistej kradzieży. Starajmy się sami kontrolować i obserwować otoczenie. W najmniej spodziewanym czasie i miejscu możemy utracić kosztowności, ale przede wszystkim unikajmy ich eksponowania. Na zdjęciach widzimy oznaczonych prawdziwych kieszonkowców. czerwonym kółku uchwycony jest moment wkładania ręki do torby ofiary. Pamiętaj, kieszonkowcy nie wyróżniają się z tłumu. Podczas przeprowadzanej akcji Nie daj się złowić, funkcjonariusze sygnalizowali ludziom najczęściej popełniane przez nich błędy. Omawiany wcześniej przypadek, portfel w kieszeni. Żaden z oklejonych mężczyzn nie zwrócił uwagi na zamieszanie wokół jego osoby, nie mówiąc o naklejce czy obecności kamery. Kolejnym problemem tej sytuacji była znieczulica osób postronnych. Nikt nie interesuje się czyimś losem. Podróżując, bardzo często zdarza nam się, że zaśniemy w poczekalni czy też w środkach komunikacji. Popatrzmy, co może wtedy się stać. W takiej sytuacji mamy niewielki wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu oraz z nami. Ratunkiem może być nieumieszczanie wartościowych rzeczy w miejscach, nazwijmy to, standardowych. Ciężko wyjąć, nie dla złodzieja. Nie dopuszczajmy, aby nasze dokumenty były razem z kluczami od mieszkania lub samochodu. Kolejną plagą są kradzieże w lokalach gastronomicznych. Tutaj widzimy, jak to najczęściej się odbywa. Tu widzimy autentyczną kradzież zarejestrowaną kamerą przemysłową. Proszę popatrzeć na mężczyznę siedzącego po prawej stronie przy oknie i na to, co będzie robił swoją prawą ręką. tej sytuacji skradł 2 portfele, kluczyki do samochodu, mężczyznom, którzy powiesili swoje marynarki na oparciach krzeseł. Jeżeli wieszamy marynarkę, nie pozostawiajmy w niej wartościowych rzeczy.
Ponownie jesteśmy. Bardzo ciekawy materiał filmowy, prawda? Myślę, że uczący, przestrzegający nas.
No i też pokazujący sytuacje, które po prostu się wydarzają. Ludzie w ten sposób tracą pieniądze, tracą dokumenty, a to jest ogromny problem. Po pierwsze, trzeba to wszystko odtworzyć. Po drugie, zanim dostaniemy kartę do bankomatu, która, bo tą przecież ukradzionym należy zastrzec i to jak najszybciej, zanim przyjdzie nowa, już niezastrzeżona, to nie będzie na następny dzień. Czasami mamy przy sobie gotówkę. No, z komórką, a jak często jest tak, że wszystkie kontakty mamy, prawda, w telefonie i już nie pamiętamy nawet numeru do najbliższych, bardzo często się zdarza. Także to jest ogromny problem, taka kradzież. I jak pokazał film nakręcony przez naszych kolegów, no to takie rzeczy się zdarzają, a ludzie po prostu tego nie czują, bo jak łatwo było nakleić tą naklejkę.
To jeszcze mi się przypomina, bo ludzie starsi, nie tacy starsi, ale tacy już troszkę już zmęczeni może tymi cyframi, naklejają sobie na kartach kredytowych czy jakieś kody, prawda?
Taśmę, a przecież tak naprawdę możemy sobie ustanowić PIN taki sam tak naprawdę do wszystkiego. I do komórki, i do karty, którą będziemy płacić. Taki, który będzie nam łatwo zapamiętać. No, taki PIN napisany na karcie bankomatowej, przechowywany razem z tą kartą, albo napisany na tej karcie. Nawet w portfelu, w którym mamy, to jeśli tam będą 4 cyfry, to zapewniam, że jak ten portfel zostanie przeszukany, to ta karteczka zostanie znaleziona.
Jeszcze można zrobić coś takiego pod szczególnym hasłem w telefonie, że tylko my będziemy wiedzieli, że to może być tam na przykład PIN, tak. Do naszych rzeczy czy kart.
Uważajmy, a więc transport miejski, podmiejski.
Przede wszystkim, zwłaszcza, że to są najczęściej osoby nie działające same, tak? Tylko działające w grupach. W grupach, które bardzo często tworzą ten sztuczny tłok, którego tak naprawdę by nie było. Także jak będziemy w podróży, przecież nie wszyscy będziemy podróżować samochodem. Niektórzy będą przemieszczać się pociągami. Na pewno warto jest zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo i na sprawdzenie, gdzie mam pochowane te cenne rzeczy i żeby one nie były wszystkie może nawet w jednym miejscu.
To jest właśnie bardzo ważna rada, żebyśmy nie trzymali pieniędzy w jednym miejscu, żebyśmy gdzieś mieli schowaną naprawdę bardzo głęboko jakąś gotówkę, która zapewni nam jeszcze możliwość powrotu na przykład skądś, jeśli zostaniemy okradzeni. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Koledzy policjanci, którzy się zajmują tego typu sprawami, którzy przyjmują zgłoszenia, doradzają, żeby jednak nie trzymać w portfelu dokumentów. Właśnie to, co koleżanka powiedziała, odtwarzanie tej dokumentacji, dokumentów w urzędach trwa bardzo długo, więc
czasami jest kilka urzędów.
Miejmy to w innych miejscach.
To troszeczkę tak pobieżnie mówimy, bo będzie więcej ma czasu w tej części radiowej po 21:30, ale jeszcze chcemy o czymś zapamiętać. Czyli to jest tak, uwaga, nie dajmy się oszukać, okraść w domu, w mieszkaniu, w miejscach publicznych, ale też a propos zakupów, wiem, że ciekawe rzeczy tutaj pan
przygotowałeś. Jedną bardzo ważną rzecz taką, o której w ostatnim czasie też policja mówi, to zawieranie różnego rodzaju umów, krótkich pożyczek, chwilówek, zbliżają się święta, może niektórzy z Państwa dadzą się skusić na jakieś okazjonalne zakupy, ale też i okazjonalne pożyczki, kredyty.
Nie musisz okazywać nic, takie coś jest, nie załatwiamy w ciągu 10 minut.
Ja powiem tak, przed czym byśmy tutaj przestrzegali? Przede wszystkim przed telefoniczną zgodą na pewnego rodzaju przesłanie ofert, zawieranie umów. Też często te osoby zapewniają, że to jest tylko oferta dzisiaj i nie ma możliwości w inny dzień. Ja często proszę w takiej sytuacji o przesłanie na przykład maila albo przesłanie oferty papierowej i wtedy rozmowa się natychmiast kończy. Nie wyrażajmy również ustnej zgody na cokolwiek, ale też jeśli czasami zdarza się, że osoby szukają jakiejś oferty pracy poprzez internet. Już przyjmujemy też pewnego rodzaju zgłoszenia, gdzie osoby na przykład musiały wpłacić jakąś kaucję, żeby tam ktoś dla nich wyszukał tej oferty pracy, wysyła na przykład przez jakiś przelew, chociażby złotówkę i okazuje się, że ta osoba ma praktycznie dane dotyczące naszego konta. Do tego jeszcze przesyłamy mailowo na przykład PESEL i tak dalej, nigdy nie widząc na oczy osoby. Bardzo przed czymś takim przestrzegamy, dlatego że często osoby posługując się naszymi danymi zawierają umowy kredytowe i po prostu dokonują różnego rodzaju oszustw. Ale też tutaj jest taki program w policji mówiący...
Tutaj zanim piszesz, że taka kampania zachęcająca właśnie do tego, aby przeczytać dokumenty, zanim zaciągniemy jakąś chwiluczkę. Tak, zwłaszcza to małym druczkiem, a jeśli nie widzę, to mogę zabrać ze sobą, nie wiem, inną osobę, która dobrze widzi, a przede wszystkim rozumie też to, co czyta, bo bardzo często te umowy napisane są takim językiem, wręcz celowo skonstruowane w ten sposób, żeby osoby, zwłaszcza przez firmy, które po prostu tak naprawdę chcą nas wciągnąć w pożyczkę, która będzie po pierwsze może i korzystna w pierwszej chwili, ale tak naprawdę później okaże się, że jest po pierwsze zobowiązująca, a po drugie dużo bardziej niekorzystnie oprocentowana niż kredyt, który wzielibyśmy
tutaj podpis, prosimy się
po prostu w banku.
Później pani podpisze
na ten temat,
data.
Tak, mamy nawet film. Taki
i może właśnie
krótki spot, sprawdź zanim podpiszesz.
Dobrze, to popatrzymy. Sprawdź zanim podpiszesz, przemyśl zanim
podpiszesz.
Przeczytaj, żeby mi podpisać.
Przede wszystkim przeczytaj, tak.
Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000 od ręki, bez zbędnych formalności. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz.
Tak, więc ostrzeżenie, sprawdź, zanim podpiszesz cokolwiek, a szczególnie taką właśnie chwilową
chwilówkę, zwłaszcza wtedy, kiedy nie jest to bank, tylko
ja
taka instytucja finansowa.
Ja bym doradzała tutaj właśnie skorzystanie z doradztwa finansowego, ale firm profesjonalnie się tym zajmujących lub poproszenie osoby, która nam oferuje taki kredyt, aby nam wydrukowała, wypisała, ile nas to będzie kosztować na przestrzeni, nie wiem, miesięcy, lat i tak dalej. I oczywiście podpisała się na przykład na takiej ofercie, żebyśmy mogli taką to przedstawić później jako dokument, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd lub wyzyskano pewnego rodzaju naszą niewiedzę.
Tak, a teraz jeszcze przejdziemy do, bo tu wracamy, w radiu będzie więcej, prezenty, prawda, różne rzeczy.
No więc właśnie to jest...
Przed świętami myślimy, ale są też i momenty na prezenty.
Zwłaszcza dla dzieci.
Tak.
Ja myślę, może powiemy o tutaj, zaznaczymy w zasadzie tylko pewnego rodzaju problem, o którym później opowiemy, bo generalnie święta kojarzą nam się z przygotowaniami, z porządkami, z jakąś miłą, cudowną atmosferą, z rozmowami. Ale często bywa tak, że my w tej
pogoni...
Z duchowym
wymiarem też,
oczywiście.
To jest coś więcej niż...
Ale często zapominamy o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze, czyli o tej bliskości, a zwłaszcza w tej pogoni o bliskości z dziećmi. Będziemy o tym też mówić w radio dużo szerzej, ale ja bym chciała tutaj zaznaczyć pewne kwestie dotyczące tego, co kupujemy. Często chcemy wręczyć naszym pociechom taki nowoczesny prezent typu gry, lub często samo dziecko prosi o wymienianie nazwę i chciałoby
tak.
Na przykład jakąś konkretną grę. Na co warto zwrócić uwagę? Są tak zwane PEGI, czyli informacje dotyczące tego, co zawiera gra. Pierwsze, co dla nas będzie najważniejsze,
może wytłumaczmy może starszym gry komputerowe, prawda?
Gry takie komputerowe, mówimy
nie,
o grach komputerowych.
Nie, że jest kostka, jakiś tam żeton czy coś.
Tak,
tylko.
Jest właśnie kwestia taka, że na przykład tutaj bym poprosiła, jeżeli jest możliwość wyświetlenia tego, co zawierają konkretne obrazki na takich grach komputerowych.
Mhm, widzimy teraz.
Teraz tak, widzimy, tu jest mowa o dyskryminacji.
To jest obrazek jest z tyłu umieszczony normalnie na okładce. Tak,
jest, znajdziemy go na okładce, ja za chwilę pokażę, więc ten znaczek oznacza dyskryminację. Kolejny.
Czyli
jest
jak dyskryminację, że co, że dziecko?
Że dziecko zauważy dyskryminację jednych osób,
że innych, że ta gra zawiera takie treści,
takie treści.
Dyskryminować
Następna
mogą.
Gra, że jest online, czyli może się łączyć za pośrednictwem pośrednictwem internetu z innymi graczami.
Również dorosłymi, prawda?
Również dziećmi. Tak. Również może wymieniać informacje na zasadzie, inni gracze również mogą go obrażać. Kolejne zagrożenie jest oznaczenie? To oznaczenie, które...
Wykosteczki niewinne, że
tak,
hazard
oznacza hazard.
A wcale nie gra w Chińczyka dawnego, popularnego, no tak, przecież, tak, prawda?
Dokładnie. Kolejne, że znajdziemy treści dotyczące na przykład narkotyków.
Że zachęcające, tak?
Bo... Zachęcające, mówiące o narkotykach, a być może dziecko jeszcze nie jest wiekowo dostosowane, bo na przykład nie słyszało nigdy o narkotykach i na pewno o nich się tutaj w tej grze dowie, ale niekoniecznie o ich szkodliwości. Następna rzecz, przemoc, to jest też bardzo ważne i to bym na to uczulała. Kolejny element mówiący o seksie, że na pewno treści znajdą się mówiące o seksie. Kolejny wulgarny język.
To jest ten taka chmurka z tak, tym, z tą myszką, prawda?
Tak. W każdym razie na pewno nikt by nie pomyślał, prawda, tak, co oznacza takie, a nie inne właśnie.
Czyli jest ostrzeżenie, tam są wulgarne
słowa.
Są
ostrzeżenia. Słowa, tak. Oczywiście, tylko trzeba umieć je rozpoznać.
I to, że dziecko może, na przykład będą treści, które będą wzbudzały w dziecku strach, to jest kolejny obrazek sygnalizujący to. Znajdziemy zawsze te obrazki na końcu, to znaczy z tyłu gier,
na okładce gry. Mamy gry tu zaklejone specjalnie, żeby nie było, tak, żebyśmy jakoś odrzucamy.
Tak.
To taki pasek jest jeden.
Na którym z tyłu tak, odnajdziemy informacje, łącznie z tym, zarówno jest tutaj i z tyłu, jak i z przodu, jest informacja, od ilu lat jest gra, czyli do jakiego wieku jest dostosowana.
Od jakiego wieku?
Przepraszam, tak, od jakiego wieku.
I tu oglądam 16, tak?
Tak jest. I generalnie oznaczenia są...
To jest bardzo ważne, żeby zwracać na to uwagę.
Od 7, od 12, od 16,
zwłaszcza
i od 18.
Z tym ograniczeniem wieku, powiedzmy 16, 18, 12, przecież nie możemy takiej gry zafundować dziecku, które chodzi do przedszkola albo do pierwszej czy drugiej klasy szkoły podstawowej.
Nam się okładka spodobała.
Jeżeli jest ograniczenie od lat 16, to znaczy, że są tam w tej grze takie treści, które mogą świadczyć, że jest tam przemoc, że jest tam na przykład, są tam narkotyki, że jest tam hazard i że są to treści jeszcze niedostosowane do rozwoju i do wieku naszego dziecka.
Czasem może być okładka taka z niewinnej bajki gdzieś, którą dziecko może
oglądać. Oczywiście, znaczy okładka w ogóle może być myląca, prawda?
Marketingowe będą zawsze.
Bo będzie kolorowa, bo będzie zachęcająca właśnie, żeby kupić tą, a nie inną grę, a potem się okaże, że ta gra zupełnie się nie nadaje dla dziecka, które chcemy obdarować, bo to przecież nie musi być nasze dziecko.
Dobrze, więcej w części radiowej, a my teraz już zapraszamy naszych telewidzów do rozmów, a więc przechodzimy bezpieczeństwo, począwszy od ruchu drogowego. Pan komisarz specjalista, właśnie ruch drogowy, bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, podróżujących, pieszych, potem zabezpieczenie naszych domów, mieszkań, co jeszcze było? Uważanie na tych, którzy przychodzą i mogą nas naciągać,
umowy,
mogą nas okraść, umowy te szybkie, chwilowe.
Jak się ustrzec przed oszustwem?
Patrzmy na to też, co chcemy naszym najmłodszym pociechom kupić. Ja myślę, że nie chcę być reklamy, ale czasem jakaś dobra, ładna też książka. Niekoniecznie te
gry. Gra planszowa
zwykła. Ten Chińczyk klasyczny, gdzieś starszy.
Tak, ale to jest wspaniały też czas na
rodzinnie,
spędzanie,
prawda?
Czasu
możemy
wspólnie,
się,
bo przecież w taką grę gra tylko jedna osoba, no czasem dwie.
Dziecko jest takie zamknięte, ono przeżywa
zupełnie
święta z komputerem, prawda? I słuchawkami na uszach.
Bardzo często. Wielu dorosłych właśnie funduje sobie czas wolny od dziecka, od ich pytań, od ich cudownego zaciekawienia od światem i niejednokrotnie nie zwracają uwagi, ile dziecko czasu spędza przed komputerem, a to są godziny 3, 4, 5. To dziecko tak naprawdę jest samotne po prostu wtedy i zostaje tylko z tą grą, a my później mamy problem, bo dziecko budzi się w nocy, znów zaczyna grać, kiedy my śpimy, następnie ma problem ze skupieniem się w szkole, często ciężko mu potem odróżnić ten świat wirtualny od świata realnego, dochodzi przemoc, agresja, problemy, frustracje. Problem z nawiązywaniem kontaktu z innymi, również z rówieśnikami. Zwróćmy na to uwagę, posłuchajmy naszych dzieci, popatrzmy im w oczy, porozmawiajmy z nimi.
Jest okazja ku temu, bo właśnie czas świąt. Mamy telefon, bardzo prosimy, telewizja trwa, słuchamy. Kto
Dobry
jest
wieczór,
z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo prosimy, jakie pana imię?
Ale Krzysztof.
Krzysztof. Halo? Z Gdańska. Słuchamy panie Krzysztofie.
Chciałbym taką rzecz zasugerować naszym naszym gościom z drogówki. No, nie słyszę księdza prowadzącego. Halo?
Tak, słyszymy, panie Krzysztofie. Co pan, jakie pan ma bardziej pytanie niż może polecenie?
No właśnie mam pytanie takie, że bardzo krótkie światło pomarańczowe. Jeżeli się wjedzie na skrzyżowanie, do połowy nie można dojechać, żeby zjechać na świetle pomarańczowe. To jest jeden mankam. Drugi, ja już jestem starym kierowcą, mam miliony przejechane, nie chwaląc się, bez wypadku, ale spotykałem w państwa, że jaki to jest problem w obecnej dobie elektronicznej zrobić, że światło zielone będzie się zmieniać na żółte. Były już takie światła, pulsujące zielone. Parę pulsów zielonego, wiadomo, muszę dojechać do skrzyżowania, zwolnić, bo będzie żółte i nie powinienem przyjechać.
Głęboki pomarańcz.
Przecież to są tak proste rozwiązania. Druga rzecz, pieszy informowany na jezdni. Chodzimy lewą stroną drogi. Tylko, że pieszy uzurpuje sobie, że on będzie szedł drogą. A w kodeksie już dawno to było, że jeżeli samochód jedzie z przeciwka, powinien zejść na pobocze. Nie ma tego rozwieszonego nigdzie. Proszę państwa, tak fatalne. My tylko wymagamy, że kierowcy powinni tak czy inaczej. Czechosłowacja jest bardzo tranzytowym. Była Czechosłowacja. Była tranzytowym krajem. I tam 60 można było wejść na godzinę. Przez miejscowości. W obecnej dobie samochody hamują, jadą szybkością 60 na godzinę, w 3 metrach potrafi się zatrzymać. Jeżeli jeszcze do tego dołożymy reakcję kierowcy, niech to będzie 5 metrów. I to są bezpieczne miejsca. U nas się buduje drogę, przebudowuje się z paskudnej drogi wąskiej, z zakrętu przebudowuje się na piękną, szeroką i stawia się znak 40 na godzinę. Proszę państwa, to są i potem się dziwimy, że kierowcy łamią przepisy, no bo droga pozwala, że można jechać szybciej.
Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo, bo rozbudowane pytanie. Myślę, że zaczniemy od pana komisarza, prawda? Bo tutaj wcześniej milczał, natomiast tak, to jest jego domeną. Jest
odniesienie do tej sygnalizacji świetnej, jeżeli mamy takie odczucie, że ten sygnał pomarańczowy jest zbyt krótki, no to najprościej powiadomić policję o tym fakcie. Tak naprawdę no, za organizację ruchu odpowiada zarządca drogi, ale jeżeli policjanci taką informację posiądą, przekażą ją gdzie trzeba, na pewno zbierze się w tym celu specjalna komisja, która sprawdzi, czy faktycznie jest to ten cykl za krótki. I wielokrotnie się to zdarzało, że na wniosek właśnie kierujących, bo to są osoby, które powinny też, korzystając z drogi, jakieś uwagi przekazywać. I wtedy, jeżeli sami tego nie zdążymy dostrzec, prawda, i wtedy odpowiednio reagujemy na ten fakt. Tak samo, jeżeli widzi kierowca pieszego, który no, nie idzie właściwie drogą, czy się nie zachowuje należycie, dbając o życie tego człowieka, wydaje mi się, że warto, żebyśmy taką informację otrzymali. Być może rozmowa przeprowadzona z taką osobą w przyszłości będzie skutkowała tym, że ten ruch będzie w miejscu bezpieczniejszy, a i człowiek zachowa życie swoje po prostu. Bo faktycznie to, jak pan, który dzwonił, wskazał, jest obowiązek zejścia pieszego na pobocze, jeżeli się zbliża pojazd.
No i zawsze idziemy wtedy stroną.
Lewą stroną drogi, żeby widzieć tych, którzy nadjeżdżają przeciwko, żeby móc zareagować.
Tak jest.
To jest główna zasada, główny cel tego.
A pomarańcz na skrzyżowaniu to jest światło, które mówi, że zmienia się światło następne. Nie jest miejsce, żeby się ruszać wtedy akurat, czy już...
Tutaj pan jeszcze wspomniał o takich rozwiązaniach jak migające światło zielone. Na razie w naszym tu polskim porządku prawnym nie ma takiej możliwości. My jako policja, czy też organy inne, które czuwają nad bezpieczeństwem, ślemy nasze propozycje, jakie by tutaj ułatwiły ruch na drodze i wprowadzenie nowych zmian. Na przykład mówimy tutaj o takich sygnalizatorach dodatkowych, które mówią, jaki czas jest jeszcze wyświetlane światło czerwone, czy jaki czas jeszcze będzie światło zielone. W naszej ocenie są to bardzo dobre rozwiązania. One nie są jeszcze dozwolone w naszym porządku prawnym, ale robimy wszystko, żeby...
W Toruniu widziałem, są chyba, czy już zniesione?
No, zostały te światełka na tą chwilę zniesione, aczkolwiek robimy wszystko, żeby wróciły, bo zauważyliśmy, że spotkało się to z pozytywnym odbiorem u kierowców.
Tam, gdzie tam było, gdzie tramwaj, prawda, nam zagrał.
Tak, bo fajnie jest wiedzieć, ile jeszcze muszę poczekać, czy ile jeszcze mogę, żeby wjechać,
kiedy
nie czekać na pomarańczowe.
Kiedy moja kolej. Tak. To mamy następny telefon, bardzo prosimy, Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, proszę bardzo, witamy panią.
Mówię Anna z Trzełma. Ja mam taką sprawę. Właśnie chciałam się w tej sprawie poinformować, bo jakieś dwa dni temu umówiła w pewnej firmie, może nie będę mówić jakiej, na założenie internetu z telewizją. I oczywiście wszystkie warunki omówiliśmy, no i dzisiaj już przyszedł pan do montowania, ale nie spełnił tego, nie było tego warunku spełnionego. Chodziło mi o multi room. Ale jeszcze nie to najważniejsze, bo nie podpisałam, nie zgodziłam się na założenie, skoro nie ma tych warunków wszystkich. Tylko chodzi o to, że ta pani, która przysłała tą umowę, wypytywała mnie przez telefon o numer dowodu. Jej podałam oczywiście PESEL, a tutaj właśnie w tej rozmowie waszej słyszałam, żeby takich rzeczy nie podawać. I nie wiem, czy ta pani miała prawo o to pytać, czy nie.
Znaczy ja powiem tak, że czy ktoś ma prawo o coś pytać, to jest zupełnie odrębna kwestia. No jest też pytanie, czy to pani dzwoniła do operatora, rozumiem, jakiejś telewizji, czy też ktoś zadzwonił do pani, tak? I czy rzeczywiście jesteśmy w trakcie nawiązywania takiej umowy?
Od razu dostałam propozycję taką,
która
mi odpowiadała.
Czy pani sama szukała pierwsza, czy ktoś panią znalazł, że tak powiem? Ktoś pani zaproponował sprzedaż?
Znaczy sprzedaż, to oni mnie zaproponowali, a ja zadzwoniłam w sprawie informacyjnej.
Wiedziała, dokąd pani dzwoni, tak, krótko
pani,
mówiąc.
To pani wiedziała, do kogo pani telefonuje, tak?
No wiedziałam, tak. Mogę powiedzieć firmę, ale...
Nie, myślę, że jeśli pani wiedziała, dokąd pani dzwoni, to tak, wiem, jeśli chodzi o podanie numeru dowodu osobistego, to wiadomo, że firmy muszą też mieć jakąś możliwość zweryfikowania, z kim rozmawiają i czy rzeczywiście jest to osoba, która chce nawiązać jakąś umowę, ale myślę, że musi też pani pamiętać o tym, że od każdej umowy po prostu przysługuje pani prawo odstępstwa i należy się tylko dowiedzieć, jak to zrobić, żeby to miało realne skutki
prawne.
Teraz
dowodu nie musimy pokazywać każdemu, prawda?
Tak.
Jakiś jest sprzedaż, proszę dowodzik. Nie, to nie jest tak, bo wtedy może ktoś nazwisko, imię.
Wszystko może spisać tak naprawdę, co jest konieczne, czy też potrzebne do ewentualnych później, nie wiem, oszustw, tak? Ale myślę, że tu w przypadku, o którym pani mówi, to nie wydaje mi się, żeby tutaj
coś się zdecydowało,
bo to pani wybrała firmę, to pani znalazła numer telefonu i wie, do kogo zadzwoniła i na pewno nie rozmawiała z kimś, kto nie mógłby.
Może mieć taki obaw, bo gorzej by było, gdyby ktoś znalazł pierwszy panią.
Natomiast od każdej umowy można odstąpić, tak jak mówię, tylko trzeba się oczywiście w określonym czasie i tylko się dowiedzieć należy, jak to trzeba zrobić, bo niektóre firmy wymagają po prostu pisemnego wypowiedzenia, wysłanego listem poleconym jeszcze przez konkretną firmę, która zajmuje się dystrybucją listów.
Czyli wylegitymować nas może tak, funkcjonariusz policji, straży granicznej, jeżeli jest teren...
Straży miejskiej
musimy
też przecież pamiętać, straży gminnej, bo w wielu miejscach i takie są.
Straży leśnej będąc leśnej. Straż rybacka.
Tak. Musi być jakaś straż.
Trochę jest tych służb, które rzeczywiście mają uprawnienie do tego, aby osoby legitymować.
Dobrze. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Prosimy. Halo. Wiem, że ktoś jest, ale może ma teraz jeszcze włączony telewizor. Mówimy dzisiaj, drodzy Państwo, bezpieczeństwo w aspekcie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, ale też i nasze bezpieczeństwo po świętach, bo to nie jest tak, że przed świętami są inne prawa, a po świętach są inne, chociaż przed świętami jest ta kulminacja, nie?
Bo jest dużo zakupów, spotkań. Przed nami, na pewno.
Tak, gorący czas. Ale jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Andrzej z Inowrocławia. Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i gości zgromadzonych w studio, funkcjonariuszy policji. z zawodu jestem kierowca, jak ojciec sobie mnie kojarzy z wcześniejszych połączeń. I chciałbym się przyłączyć do tej audycji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ja chciałbym przytoczyć do rozmowy mojego przedmówcy odnośnie zmiany świateł drogowych, bo faktycznie na niektórych skrzyżowaniach światła, na niektórych skrzyżowaniach te światła to są, powiedzmy, dla wariatów. Bo włączy się żółte, włączy się zielone, włączy się czerwone momentalnie i nie wiadomo wtedy, jak tam dojeżdżać. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że jeżeli jest żółte światło, to kierowcy zastanawiają się, który bieg dopiero włączyć. I praktycznie przez skrzyżowanie zdążą przejechać 2-3 samochody, a kolejka zostaje dalej, bo już ma wtedy połączenie czerwone. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że dlaczego jest takie zagrożenie na dzisiejszych drogach. Ja jestem kierowcą starej daty, to znaczy w 1982 roku zdałem ostatni egzamin kwalifikacyjny na kategorię autobusową. Wówczas była sytuacja taka, że będąc kierowcą kategorią B, czyli do 3,5 tony, mogłem jeździć 3 lata, żeby podchodzić do egzaminów na kategorię C plus E, czyli ciężarowy z przyczepą. Mając te kategorie, musiałem pracować 3 lata, żeby zdawać egzaminy na kategorię autobusową. I dopiero po 6 latach mogłem stać się pełnowartościowym kierowcą ze wszystkimi uprawnieniami. Dzisiaj no niestety jest tak, że system szkolenia kierowców polega na tym, że całe szkolenie kieruje się tym wszystkim, żeby kandydat na kierowcę zdał egzamin. Nie ma nauki korzystania z dróg, tylko jest nauka zdania egzaminu. Jest wiele przypadków. Z dnia na co dzień, obserwując to przez okno pojazdu ciężarowego, widać, kto zdawał egzamin w jakim okresie czasu. Dlatego, że egzaminy są prowadzone tylko i wyłącznie w kierunku takim, żeby zdać egzamin. Po to tylko, żeby później oblewać, żeby tam te ośrodki szkoleniowe, egzaminacyjne zdobywały kier. Nie ma konkretnej nauki korzystania z dróg. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy przystępowałem do szkolenia za kierowcę, to kursant tłumaczył nam w ten sposób, wpajał nam to i musieliśmy to zrozumieć, że ja jako kierowca, będąc użytkownikiem drogi, nie ja jestem panem na tej drodze, ale muszę zwrócić uwagę na kierowcę jadącego przede mną, za mną i naprzeciwko mnie. Ja osobiście prowadząc pojazd, muszę przewidzieć, jaki ruch może wykonać dany kierowca panie jadący Andrzeju, przede mną.
Mamy czas ograniczony, w radiu będzie więcej możliwości, bo już powoli kończymy. I to zasada ograniczonego zaufania, prawda, która jest tutaj bardzo ważna.
Tutaj faktycznie bardzo ciężko się odnieść do sytuacji, w jaki sposób jest szkolenie prowadzone, bo są na to określone przepisy. Prowadzą to ludzie, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, więc nie chciałbym tego komentować. Natomiast wiemy, że od 2016 roku będzie wprowadzony przepis zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, że młodzi kierowcy będą mieli tak zwany zielony liść, obowiązek posiadania 8 miesięcy od momentu uzyskania uprawnień i wtedy taki młody człowiek, wiadomo, że jak to się mówi potocznie, musi się obtrzaskać w tym ruchu, bo faktycznie inaczej się jeździ, jak mamy instruktora, który niejednokrotnie reaguje wcześniej, bo ma odpowiednie tu instrumenty, a inaczej jak jesteśmy zdani sami na siebie. I wtedy wydaje mi się, że będzie to troszeczkę łatwiej dla takiego młodego kierowcy. Jeżeli będzie oznakowany, będą wszyscy widzieli, że po prostu trzeba szczególną uwagę
taki
zwrócić.
Taki był kiedyś używany. Tak. Klon, prawda? Klonowy? Taki...
Wrócimy, tak, tak. Wrócimy do tego rozwiązania i wydaje mi się, że w dobrym kierunku, żeby wszyscy wiedzieli, że mamy do czynienia z młodym kierowcą, żeby uważać na człowieka po prostu. Musi się wdrożyć.
No ale ktoś mówi, że to taki liść też nie jest dobry, bo tym bardziej wtedy wyprzedzają, jakoś trąbią, są niegrzeczni, bo widzą, że może sobie pozwolić.
Myślę, że się przekonamy, ale też, co jest ważne, my też jako policja w naszym województwie mieliśmy taki program adresowany do młodych kierowców w trakcie szkoleń, kiedy do nich trafiała płyta, między innymi z wizualizacją wypadku, żeby oni sobie zdali sprawę z tego, jakie są skutki tak naprawdę decyzji podejmowanych przez kierowcę i że to jest ogromna odpowiedzialność zostać kierowcą, że to jest wielka frajda móc prowadzić auto, ale również wielka odpowiedzialność.
A na koniec pytanie, jak Państwo oceniają jako funkcjonariusze te kamerki, które zaczynają wchodzić w nasze życie to z przodu przy lusterku, że...
My nawet mamy skrzynkę internetową, na którą zachęcamy do przesyłania filmów. To jest skrzynka Stop Agresji Drogowej, na którą...
Trop sąsiada, albo...
Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak naprawdę wyeliminować z ruchu kierowców agresywnych. Mhm. Takich, którzy nie powinni być kierowcami, bo wyprzedzają na przykład na przejściu dla pieszych wtedy, kiedy inny samochód puszcza pieszych. To jest ogromnie niebezpieczne.
Czyli jeśli chodzi o ruch drogowy, to jest do akceptacji, prawda?
Ale jest jeszcze jeden ważny aspekt, ponieważ często ogromne kontrowersje, to kolega z ruchu drogowego najlepiej wie, że każda ze stron w sytuacji kolizji uważa, że on ma rację i że to on miał
do
prawo
sporu
właśnie
jest
wjechać.
Dobry, prawda? Do oceny
natomiast
sporu.
Dokładnie. Natomiast,
ale również do tego, żeby eliminować, czy też przykładnie nawet karać osoby, które w sposób rażący łamią przepisy ruchu drogowego. Nie tak dawno otrzymaliśmy film, Komenda Powiatowa Policji w Świeciu otrzymała taki film, gdzie kierowca na przejeździe kolejowym, nie patrząc na zamknięte szlabany i migające czerwone światło i inne samochody stojące na tym przejeździe, po prostu przez ten przejazd
kolejowy. Jesteś uczciwy, jedziesz dobrze, nie bój się, że ktoś cię nawet filmuje. Tym akcentem kończymy tę część naszych rozmów. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, pani nadkomisarz Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
Dziękuję.
Pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, tutaj na miejscu, gdzie Radio Maryja. I także pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Telewizją dziękujemy i zapraszamy na 21.30 kontynuacja tematu naszych rozmów niedokończonych.